Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a wysłuchacie porannej rozmowy Radia Centrum i ze mną w studiu jest pani Martyna Bakun z Katedry Kultury Audiowizualnej i Nauk o Sztuce UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i dzisiaj sobie porozmawiamy trochę z okazji Dnia Grafika, no bo 27 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Grafika i może nie tyle o samej pracy ogólnie jako takiej, bo tu myślę, że jednak troszeczkę nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Natomiast chciałam zauważyć, że ostatnio dosyć dużo mamy do użycia narzędzi sztucznej inteligencji, czy po prostu z takiego uczenia maszynowego, czy generatywnej sztucznej inteligencji, więc zacznę może od tego. Czy korzysta pani ze sztucznej inteligencji przy projektowaniu, przy pracy grafika? Jeśli tak, to z jakich narzędzi i w jakim zakresie?
Powiem po akademicku od razu. To zależy. To zależy dlatego, że jeżeli mówimy o tych takich ówczesnych, nowych narzędziach, które pojawiły się w ostatnich latach, które rzeczywiście po prostu generują nam gotowe obrazy na podstawie promptów, to z takich narzędzi nie korzystam, ponieważ mam moją ludzką inteligencję, która pozwala mi generować takie rzeczy, ze względu na to, że to jest po prostu moja praca. Natomiast jest sporo narzędzi, które wiążą się ze sztuczną inteligencją tak naprawdę, które w programach graficznych dostępne są już od bardzo dawna, takie jak wypełnianie generatywne. Tych narzędzi jest całkiem sporo, to nie jest
usuwanie
tak,
tła też w sumie.
Usuwanie tła, tak. Jest sporo narzędzi, które bazują na sztucznej inteligencji, mogą ten proces pracy usprawnić, ułatwić, ale w samej takiej pracy projektowej, żeby ta sztuczna inteligencja coś za mnie wymyśliła, z takich narzędzi nie korzystam.
No to w takim razie trochę też chciałam pociągnąć ten temat pod kątem tego, że jesteśmy w takim czasie, że młodzi ludzie wybierają studia, zastanawiają się nad swoją drogą naukową, może też trochę i zawodową przy okazji też po studiach, więc no przeglądałam ogłoszenia, jeśli chodzi o pracę grafika i tutaj bardzo często pojawia się użycie narzędzi sztucznej inteligencji, żeby mieć taką zdolność i umieć ich używać. Więc trochę jakie wyzwania przed grafikami stawiają pracodawcy, może bardziej klienci z pani doświadczenia? Czy nie ma ucieczki od takich narzędzi po prostu w pracy grafika, jeśli chodzi o taką może prostą generatywność?
Na pewno troszkę ten rynek na pewno się zmienił. Nawet z mojej pracy tutaj, pracy jako grafik poza uczelnią, zmiana, którą dostrzegam, to jest to, że częściej od klientów dostaję jakieś wizualizacje, które właśnie oparte są na sztucznej inteligencji. Dostaję od klientów materiały, powiedzmy jakieś zdjęcia, które, wygenerowane ilustracje, które mam w projektach wykorzystać. I też z czegoś, co ja osobiście postrzegam jako plus, to, że dzięki sztucznej inteligencji i takim narzędziom, na przykład jak Canva, wzbogaconym o sztuczną inteligencję, klienci dzięki temu robią się trochę bardziej samodzielni. I to ma swoje oczywiście plusy i minusy, bo z jednej strony klient nie zapłaci nam za wykonanie jakiejś pracy, którą może wykonać sam, ale z drugiej strony to jest często praca, która nie była specjalnie kreatywna, nie była też przede wszystkim dobrze płatna. Mówię tu o takich rzeczach jak, wygenerowanie grafik na social media w oparciu o jakiś szablon. Dzięki temu klienci radzą sobie lepiej bez tych grafików, ale to nie jest jakaś ogromna strata, bo ja na przykład ten czas mogę poświęcić na jakiś bardziej skomplikowany, lepiej płatny projekt.
A, to w ten sposób to pani przedstawia. No dobrze. To w takim razie, tak kończąc trochę też temat tych studiów przy okazji, czy jednak w takim razie przyszli studenci powinni wybierać bardziej właśnie te kierunki, jeśli chcą pracować w grafice, kierunki projektowe, czy nadal, powiedzmy, opłaca się w cudzysłowie iść na taki kierunek czysto graficzny na przykład, żeby podszlifować swoje umiejętności, czy może iść w tę stronę bardziej technologiczną? Jeśli ktoś chce pracować w takim graficznym miejscu, na przykład w marketingu, w takim najbardziej podstawowym rozumieniu pracy grafika?
Ja jestem ogromną zwolenniczką studiów artystycznych. Studiów artystycznych czy kierunków, które są powiązane, które łączą się z tym rozwijaniem kreatywności. Tylko to jest trochę też kwestia oczekiwań, bo jeżeli liczymy na to, że wychodząc, kończąc takie studia, będziemy znać absolutnie każde możliwe narzędzie, każdy możliwy program z jego najnowszą aktualizacją, to się możemy trochę rozczarować, ale studia artystyczne czy studia opierające się na kreatywności mają nas przede wszystkim nauczyć myślenia projektowego, nauczyć nas właśnie tej kreatywności, nie tylko jak technicznie robić rzeczy, ale co właściwie powinniśmy zrobić. Oczywiście znajomość czy narzędzi sztucznej inteligencji, czy oprogramowania graficznego, różnego naprawdę, są bardzo cenne, tak? Jest to bardzo istotna rzecz na rynku pracy, oczywiście kluczowa być może, ale tak naprawdę moim zdaniem jeszcze ważniejszą umiejętnością są te zdolności kreatywne, bo cóż z tego, że wspaniale możemy świetnie promptować, możemy biegle znać Photoshopa, Blendera czy cokolwiek, jeżeli nie mamy tak naprawdę żadnego pomysłu, co właściwie możemy zrobić. Studia kreatywne dają nam takie umiejętności. Co jest przede wszystkim czas na własny rozwój, na poszukiwanie własnej drogi, własnego głosu i to jest coś, co ma ogromną wartość. Oczywiście prawda jest taka, to często słyszę też od studentów, którzy no liczą właśnie na nauczenie się takich rzeczy bardzo, bardzo praktycznych. Tylko, że prawda jest taka, że obsługi programu możemy nauczyć się z tutoriali w internecie. Do tego niekoniecznie potrzebne są nam studia. Natomiast to, co dają nam studia wyższe na kreatywnych kierunkach, to jest możliwość spróbowania bardzo różnych rzeczy, które nie przyszłyby nam nawet do głowy. Możliwość spróbowania różnych technik i możliwość pracy też z osobami z dużym doświadczeniem, które mogą nas na tej drodze pokierować. I też inspiracje takie no, pozawizualne, tak? Wiedza z dziedziny kultury, historii sztuki, filozofii. To wszystko bardzo nas wzbogaca i chociaż no, może wydawać się to szczególnie młodym ludziom takie bardzo nieoczywiste, może się wydawać, że to jest strata czasu, no to ja też tak myślałam w ich wieku oczywiście. To z perspektywy czasu, z perspektywy doświadczenia nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest bardzo istotne, żeby rozwijać nie tylko te praktyczne skille, tylko też te umiejętności kreatywne.
To skoro już pani użyła formuły skille, to przejdziemy trochę też, zahaczymy o temat gier, bo jest pani też badaczką gier.
Tak.
Przy okazji, tak słuchaczom nadmienię i chciałam zahaczyć o taką dosyć słynną sprawę, no bo w połowie marca Nvidia zaprezentowała model DLSS 5. Już widzę, że się pani śmieje, tak. Bo chodzi o to, że internet zalała fala memów, jeśli chodzi o ten model, który wyjaśnię, ma wspomagać renderowanie grafiki w grze, by ta była taka niby bardziej realistyczna i poniekąd lżejsza dla komputera. Tylko to no, wychodziło różnie dosyć i po prostu ludzie się zaczęli śmiać. No tak, to tak akcent humorystyczny w tym wywiadzie, ale tym chcę trochę podążyć też w stronę, czy jest jeszcze jakieś środowisko pracy grafika, właśnie czy to mówiłyśmy po prostu o pracy w marketingu, czy właśnie tutaj zahaczam o pracę w grach, czy jest jakieś środowisko, gdzie jeszcze ta generatywna sztuczna inteligencja może wejdzie jakoś, nie wiem, najpóźniej, czy jeszcze można się gdzieś spróbować rozwijać i nie bać się, że ta generatywna sztuczna inteligencja nas zastąpi w pracy grafika.
Ja w ogóle nie mam takiego wielkiego optymizmu na temat tego, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście będzie ostatecznie tak bardzo powszechna, że zabierze nam wszystkim pracę. Nie jestem co do tego przekonana. Mam sporo wątpliwości z wielu różnych względów, już tam ekonomicznych nawet, tego ile to kosztuje, że być może wkrótce okaże się, że faktycznie znowu taniej jest zatrudnić juniora po prostu na stanowisku, żeby siedział i robił te modele czy tam interfejsy niż tą sztuczną inteligencję. Jeżeli za to chodzi o to, czy są jakieś miejsca, które pozostają zupełnie bezpieczne w branży gier, które pozostają bezpieczne od tej sztucznej inteligencji, myślę, że tutaj najprędzej trzeba byłoby poszukiwać własnych projektów tak naprawdę, studiów, które są niezależne, które robią rzeczy eksperymentalne, które robią rzeczy odręczne, pewnie raczej w taką stronę, artystyczne i trochę eksperymentalne, pewnie w taką stronę bym się kierowała, dlatego że jeżeli ta sztuczna inteligencja faktycznie będzie gdzieś zabierać twórcom pracę, to myślę, że to będą największe studia raczej tam. Z drugiej strony też warto pamiętać, że póki co, no, nawet w tym DSL-5, o którym pani wspomniała, gracze generalnie niezbyt entuzjastycznie podchodzą do rzeczy wykonanych przez sztuczną inteligencję. Dotychczas każda jedna historia o tym, kiedy okazywało się, że twórcy czy ukrywali to, a potem się okazywało, że używają sztucznej inteligencji, czy od samego początku się do tego jasno przyznają, spotyka się to raczej z negatywnym odbiorem. Nawet nie raczej, tylko całkiem z negatywnym odbiorem, powiedziałam, no o czym też świadczą te wspaniałe swoją drogą memy na temat tego szkaractwa.
No to tutaj już w takim razie też opinia przy okazji się pojawiła na ten temat.
Nie, no wygląda to po prostu komicznie, tak jak... No, nie będę tutaj się wdawać w porównania.
No już pomijając sam fakt praw autorskich na
tak,
temat
tak,
tych
tak, tak, że
gier.
Tutaj kwestie prawne są po prostu, poza kwestiami etycznymi, czy nawet takimi ekologicznymi, no to po prostu wygląda to źle, wygląda to komicznie. No i no, jeszcze ta technologia, tutaj jeszcze taka dodatkowa rzecz, że w tej chwili jest to technologia absolutnie prototypowa i no, dużo czasu jeszcze minie, zanim ona faktycznie będzie mogła być wykorzystywana w grach.
Dobrze, to takim optymistycznym akcentem bym już zmierzała do końca. Trochę też już podsumując, że w sumie po prostu trzeba inwestować w siebie.
Jak najbardziej.
Iść na studia, jeśli się tym interesujemy.
Tak jest.
I po prostu też interesować się różnymi innymi dziedzinami, tak, które nas
rozwijają, wzbogacają w jakiś sposób. Jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz, tak przy okazji tej sztucznej inteligencji w grafice ogólnie. W tej chwili rzeczy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które mimo wszystko jesteśmy w stanie mniej lub bardziej, ale raczej rozpoznać, tak? One wyglądają tanio. Wyglądają, jakby ktoś po prostu pożałował pieniędzy. Tymczasem w trendach związanych z grafiką projektową bardzo wyraźnie widać teraz taki zwrot ku rzeczom, które są właściwie przeciwieństwem tej sztucznej inteligencji, czyli są w jakiś sposób niedoskonałe, trochę może niestaranne, a przez to bardzo ludzkie i bardzo no, humanistyczne, można powiedzieć, tak? Dlatego jeżeli, o ile owszem tej generatywnej sztucznej inteligencji, tej grafiki jest bardzo dużo, widzimy to powszechnie, nie wiem, i w reklamach, i w jakichś materiałach marketingowych, to jednocześnie tam, gdzie to projektowanie graficzne faktycznie ma jakiś prestiż, kiedy jest naprawdę profesjonalne, to tam tego nie znajdziemy. Tam znajdziemy taki bardzo duży zwrot właśnie ku rzeczom analogowym nawet, czy powstającym częściowo analogowo, ale niewątpliwie, niezaprzeczalnie ludzkim.
To w takim razie osobiście muszę przyznać, że bardzo się cieszę.
Ja też.
I w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Była ze mną pani Martyna Bakun z Katedry Kultury Audiowizualnej i Nauk o Sztuce UMCS. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
A na kolejną poranną rozmowę Radia Centrum zapraszam już jutro o 8:10. Była z wami Gabriela Walińska. Do usłyszenia.